Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Dziś chcemy rozmawiać o polityce senioralnej w Polsce. Naszymi gośćmi poseł Małgorzata Zwiercan, przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej.
Szczęść Boże Państwu.
I pan Kordian Kulaszewicz, prezes Fundacji Adaptacja.
Szczęść Boże.
Polityka senioralna w Polsce coraz większej części społeczeństwa dotyczy. Radość, bo nie powiemy problem bycia osobą starszą, bycia seniorem, i z tym wiążą się konkretne obowiązki państwa względem swoich obywateli, a że tych obywateli jako osób starszych przybywa coraz więcej, pojawia się kwestia polityki senioralnej w Polsce. Pani poseł, najważniejsze dokumenty, najważniejsze wytyczne tej polityki senioralnej w Polsce?
Tak jak ojciec powiedział, seniorów nam przybywa i w związku z tymi zmianami demograficznymi zachodzącymi, polityka społeczna jest jednym z priorytetów i parlamentarzystów, i rządu. Obecny rząd w zasadzie od 2 lat już zauważa seniorów i stara się cały czas budować i doskonalić system, którego wcześniej nie było. Wcześniejsze lata pokazały, że polityka senioralna nie była zauważana, nie była ważna. Dopiero pierwsze głośne rozmowy o seniorach zaczęły się w 2014 roku, także na rok przed wyborami. Obecny rząd, tak jak już wspomniałam, zapewnia osobom starszym, zapewnił obniżenie wieku emerytalnego. To jest jeden takich z podstawowych obszarów, który dotyczy seniorów. Również zabezpieczył finansowo. Najmniejsze emerytury są w granicach 1000 zł. Również leki 75+. Jest to 574 miliony zł, które w zeszłym roku seniorzy zostawili po prostu we własnych portfelach. Również co jeszcze takiego było? No myślę, że to takie chyba najważniejsze. Wydaje mi się, że ważnym takim aspektem tej polityki społecznej jest to, że również pan premier Mateusz Morawiecki w swoim exposé zaznaczył, że dla niego, dla jego rządu polityka właśnie społeczna, polityka senioralna jest priorytetem. To Mateusz Morawiecki powiedział, że młodzi ludzie biegną szybciej, ale to starzy znają drogę.
ASOS, czyli aktywizacja społeczna osób starszych, dokument 2014-2020, czyli jeszcze za poprzedniej ekipy władzy przyjęty. Końcówka jego wdrażania, czyli te ostatnie 2 lata, które pozostały. I co dalej?
Ja wierzę w to, że będą kolejne, że ASOS jest jednym z programów rządowych. Jest również kontynuowany Senior Plus, który wcześniej był Senior Vigorem. Ze względu na braki, które występowały w tych programach, to również one zostały zmieniane. Właśnie zmieniane pod potrzeby seniorów. Również ten rząd skierował projekt Opieka 75+. Także komisja, znaczy cały zespół i Ministerstwo Rodziny, Polityki Społecznej również ukończyło pracę nad takim bardzo szerokim programem Polityka Społeczna wobec Osób Starszych do roku 2030. Bezpieczeństwo, uczestnictwo, solidarność. Jest to dokument historyczny, na bazie którego wszystkie ministerstwa będą ze sobą współpracowały. Bo w tym dokumencie również są przedstawione, do jakiego departamentu należą różne obszary i co należy w kompetencji danych ministerstw. Także ta współpraca rządu po prostu jest również tutaj wykazana.
Czyli w tych trzech segmentach bezpieczeństwa, uczestnictwa i solidarności to plany obecnego rządu na politykę senioralną do 2030 roku, czyli rozumiemy, że polityka senioralna to nie tylko obniżenie wieku emerytalnego, to dodatkowe środki dla seniorów, ale polityka związana z bezpieczeństwem, z uczestnictwem osób starszych w budowaniu państwa polskiego i też solidarność międzypokoleniowa.
Aktywizacja.
Jeszcze tutaj
aktywizacja.
Ale jeżeli tutaj jeszcze mogę dodać, to dopiero jest to pierwszy dokument, który również uwzględnił osoby niesamodzielne, czego wcześniej w ogóle nie było. Także naprawdę jest dokumentem historycznym, który będzie ewaluował w zależności od tego, jakie będą potrzeby seniorów, bo rząd i w zasadzie parlamentarzyści są otwarci na seniorów.
Rząd i parlamentarzyści tworzą dokumenty, tworzą ustawy, rozwiązania. Pan Kordian Kulaszewicz, prezes Fundacji Adaptacja, bardziej jest związany z bezpośrednim człowiekiem, z bezpośrednim takim działaniem i oddziaływaniem. I jak z pańskiego doświadczenia, z pańskiego spojrzenia sprawa polityki senioralnej wygląda nie w dokumentach, ale w życiu realnym?
No to prawda. Jestem bardziej praktykiem. Prowadzę klub seniora, prowadzę klub międzypokoleniowy, a największym zadaniem, które prowadzę, jest świetlica opiekuńcza, czyli dla osób tych, których zależnych od drugiej osoby, czyli które chorują na choroby otępienne, czy Alzheimera, demencję. I dla mnie najważniejsze, ponieważ uczestniczę też w komisjach polityki senioralnej, za co dużo się zmieniło. Cenię to, że jest ten projekt Narodowego Planu Alzheimerowskiego. Zaczyna się rozwijać, zaczyna się o nim mówić, zaczyna się nam pomagać. Te programy, które są, o których pani minister Rafalska mówi, ale też o tych usługach opiekuńczych, które są w takich małych miejscowościach. Do 40 tysięcy osób, to jest to właśnie do 75+. Ja wczoraj też uczestniczyłem w spotkaniu, spotkaniu z Rzecznikiem Praw Pacjenta, gdzie pracujemy już nad programem Leki 75+. Jeszcze nie mogę zdradzić, ale jest to najważniejsze w tym wszystkim, że spotkania odbywają się w atmosferze dialogu, że nie chcę tutaj, że tak powiem, nikogo obrażać, ale ten dialog z poprzednim rządem, jego prawie że nie było z seniorami. Dzisiaj najważniejsze jest to, że ten dialog jest, że ta polityka senioralna staje się bardziej aktywna, międzypokoleniowa, bo mi najbardziej zależy na tym, żeby ten wnuk z tym dziadkiem byli jakby mogli się spotykać, żeby ta rodzina była międzypokoleniowa. I ta polityka w tym zmierza. Właśnie polityka tego rządu w tym zmierza, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Widzę ogromne wsparcie, czy w programach ASOS-a, czy też w program Senior, kiedyś Wigor, teraz Senior Plus, są rozwinięty, jest ten program do klubów też takich, gdzie można dostać wsparcie, gdzie kiedyś tego nie było. I wierzę w to, tak jak ojciec tutaj zapewniał, że po roku 20 do roku 30 będzie tych programów jeszcze więcej. Że takich ośrodków dziennych, które ja prowadzę, czyli takich dziennych punktów opieki, a ja to też, ojcze, trochę nazywam takimi przedszkolami dla seniorów. Dlatego, że jeżeli rodzina, bo najczęściej w dzisiejszych czasach rodzina opiekuje się, jeżeli oczywiście może, danym seniorem, bo to jest też ważne, żeby oni we własnym środowisku byli zaopiekowani. Jeżeli ktoś musi wyjść do pracy, ma inne obowiązki, to właśnie zostaje przeprowadzone tylko przedszkola dla seniorów, gdzie jest bardzo ważna aktywizacja właśnie, terapia zajęciowa i gdzie jest międzypokoleniowość. To jest najważniejsze, że ten senior w takim właśnie atmosferze swojego swoich rówieśników właśnie przebywa, rozmawia, dialoguje. Też takie ciekawe doświadczenie, że mam doświadczenie pani, która jest, miała 14 rodzeństwa. Teraz została prawie że sama, bo tam dwoje zostało z tych rodzeństwa. I ona mówi, że ona jest bezdzietna. Gdyby nie ta świetlica, ona nie miała gdzie przychodzić. Nie miałaby z kim porozmawiać. Bo dzisiejszy problem tych seniorów jest taki, że tak naprawdę trudno nawiązać kontakt z, że tak powiem, drugą osobą. Jesteśmy pozamykani często w blokach. Wchodzą seniorzy do kościoła i z powrotem albo na zakupy. A my chcemy, tutaj rząd, że tak powiem, ta polityka senioralna idzie w tym kierunku, żeby wyjść z tego domu z aktywizacją do innych, międzypokoleniowo, czyli z wnukami, z sąsiadami. I to staram się robić, w tym pomaga mi polityka senioralna, w tym pomaga mi też rząd i za to bardzo dziękuję. Też mam nadzieję, że w tym kierunku będziemy szli.
Polityka senioralna w Polsce to temat, który dziś podejmujemy. Zapraszamy Państwa do dyskusji, zapraszamy do pytań, do spostrzeżeń. Tym bardziej, że polityka senioralna w Polsce to rozwiązanie nie tylko dla osoby indywidualnej, jak rozumiemy, ale dla różnego rodzaju klubów, stowarzyszeń,
fundacji.
Dla fundacji. Mhm. Więc tutaj nasi goście służą i Państwu pomocą i też podpowiedziami. Telefony ukażą się na Państwa ekranach, zarówno dla widzów Polski Północnej, Południowej, dla widzów spoza granic naszej ojczyzny, jak i telefony dla odbiorców, którzy posiadają telefony sieci w naszej rodzinie, bezpłatne połączenia na naszą antenę. Polityka senioralna w Polsce to nie tylko opieka, to nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa osobom starszym, to nie tylko zauważenie ich potencjału gospodarczego, potencjału społecznego w budowaniu różnego rodzaju relacji, to nie tylko ta mądrość, czyli wymiana międzypokoleniowa, solidarność społeczna, aktywizacja, ale to też polityka senioralna tycząca się rynku pracy dla tych, którzy 50+, bądź no 60+, do wieku emerytalnego, a też wiek emerytalny nie dla wszystkich jest taką radością, że no w końcu będę siedzieć w domu, nie będę pracować, tylko też chcą te osoby być osobami aktywnymi, to aktywnymi nie tylko społecznie, ale aktywnymi zawodowo i tak również zarobkowo. I ten dział, że tak powiem, polityki senioralnej, gdyby nam Państwo przybliżyli, będziemy wdzięczni.
Obniżenie wieku emerytalnego nie spowodowało tego, że jest to przymus odejścia na emeryturę. I to jest chyba podstawa tego właśnie całego clue, tego obniżenia wieku emerytalnego. Osoby, które się czują zdrowo, które faktycznie chcą jeszcze dalej w swoich dziedzinach pracować, w tych obszarach, w których się najlepiej czują, to śmiało na tym rynku mogą pozostać. Nikt ich nie wyrzuca. Śmiało mogą dopracowywać właśnie chociażby na to, żeby ta ich emerytura za ten kolejny rok pracy była wyższa. Także tutaj jest naprawdę dowolność. To senior ma wybór. Może odejść na emeryturę, może pozostać na rynku pracy. Jeżeli chodzi o taką aktywizację zawodową, to również ten rząd zauważył, że tą aktywizację musimy już prowadzić nie tylko w wieku tych 60 czy nawet po 60 roku życia, tylko dużo wcześniej. Dużo wcześniej już mówimy o aktywizacji zawodowej, mówimy już w wieku 50 lat, żeby faktycznie można było dożyć właśnie w zdrowiu, w lepszym zdrowiu, tak, doczekać tych 60, potem 65 i 70. Także są również szkolenia, są kursy, także jest duża pomoc ze strony państwa.
Jeszcze mogę dodać, że ta praca, owszem, ale też seniorzy po przejściu emeryturę albo po zmniejszeniu tego etatu też pracują jako wolontariusze. I to jest ciekawe też, że nie trzeba zawsze, że tak powiem, zarobkowo, ale też można spełniać się w innych pasjach wolontariackich. I to jest bardzo ciekawe, że niektórzy seniorzy, właśnie odchodząc z jakichś tam posad czy jako nauczyciel, przychodzą też...
Taka aktywność społeczna.
Tak, tak. I to jest zupełnie inna satysfakcja i bardzo często spotykana. Też takie osoby tworzą stowarzyszenia, fundacje, tworzą też kluby seniora i to też jest ciekawe i fajne, że takie spełnienie właśnie nie zawodowe, ale właśnie w innym typie też bardzo ciekawe.
To mogę podpowiedzieć właśnie seniorom takim, którzy gdzieś chcieliby się wykazać, chcieliby cokolwiek jeszcze robić, ale już właśnie nie na tej formie zawodowej. To zapraszamy do powoływania gminnych rad seniorów. Jest to projekt, który w sumie od 2013 roku został rozszerzony w ustawie o samorządach, że gminne rady mogą, samorządy mogą powoływać gminne rady seniorów. I jest to takie ciało konsultacyjno-doradcze i takie wspierające. To właśnie seniorzy, którzy są w tej radzie, oni najlepiej znają to swoje środowisko. Oni najlepiej znają obszar, w którym się poruszają. Także śmiało mogą inspirować samorząd do właśnie zobaczenia tego seniora.
Patrzeć na ręce samorządowi też.
I mogą również patrzeć. To oni powinni pokazywać, że słuchajcie, my tu jesteśmy, proszę dla nas coś jeszcze dodatkowo zrobić. Mi to się też w ogóle tak marzy, tutaj to, co powiedział Kordian, że ten wolontariat nie tylko senior dla seniora, ale również ten wolontariat senior razem z tym wnukiem czy osobą taką właśnie młodą. I tak jak powiedziałam, marzy mi się, żeby postrzeganie przez taką osobę młodą, tej osoby starszej, było takie jakby usiedli przed książką, tak? Gdzie nie zawsze ta okładka jest ciekawa, ale dopiero jak czytamy tą zawartość, tak? Jak poznajemy tą zawartość, to odkrywamy niesamowite karty tej książki. Także to jest taka naprawdę skarbnica wiedzy. To, co nam mogą przekazać seniorzy, te swoje doświadczenie i historyczne takie, i to związane z tym, co faktycznie w swoim życiu realizowali. To naprawdę jest piękne i zachęcam młodych ludzi do tego, żeby potrafili słuchać, żeby chcieli z taką osobą usiąść. Bardzo często najgorsza jest samotność dla takiej osoby. I tak jak już nawet są badania, że najczęstszym takim przyczynkiem do śmierci jest samotność. Nie tyle choroby, co samotność. Także tutaj zachęcam, żeby otwierać te
książki. Czeka na nas odbiorca Telewizja. Prosimy. Halo.
Halo?
Prosimy, telewizja Trwam.
Ja dzwonię z województwa lubelskiego, moje imię Aleksander. Ja chciałbym zapytać, dlaczego w ministerstwie, w departamencie senioralnym jest tylko jedno krzesło i nie ma nawet stolika, żeby usiąść. Jak przyszło nas dwóch, nie mieliśmy gdzie usiąść. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, kiedy ja zwracam się do wójta gminy, w pewnej gminie mówi tak, seniorzy to mogą pójść w pole sobie pogadać. To się przynajmniej wykażą. Po co im świetlica i tak dalej. I trzecia sprawa, kiedy będzie podniesiona ta kwota 520 zł opiekuńczego dla seniora, dla osoby, która rezygnuje z pracy, żeby się poświęcić opieką nad seniorem. Jeżeli chodzi o matki, mają 1480 bądź więcej, nie pamiętam ile, natomiast opieka nad osobą dorosłą jest o wiele trudniejsza niż nad dzieckiem, bo trzeba dźwigać, sprzątać i tak dalej, i tak dalej. Bardzo czekam na odpowiedź. Dziękuję.
Dziękuję, panie Aleksandrze.
Panie Aleksandrze, no poruszył pan kilka tematów. No chyba najważniejszy to jest ten właśnie te świadczenia pieniężne. I tak jak powiedziałam wcześniej, tak została ta minimalna kwota zwiększona. Trudno mi powiedzieć i określić dokładnie, kiedy będą zwiększone te zasiłki, tak, dla osób opiekujących się osobami starszymi. Ale tak jak wcześniej też mówiłam, że ten rząd naprawdę wie, że to jest sprawa paląca. I tutaj oczywiście ja również będę starała się cały czas gdzieś monitorować i razem wypracowywać, bo to po prostu musimy i z Ministerstwem właśnie Finansów, tak? Bo to wszystko ma wpływ, to wszystko jest gdzieś tam w budżecie. Także tutaj no, jest to, proszę mi wierzyć, sprawa, nad którą pracujemy i ona jest priorytetem właśnie, żeby wspomóc finansowo, żeby były większe.
Od 5 lat mają być rady seniorów gminne, można je tworzyć, a pan słyszy: seniorzy, idźcie w pole.
Ja bardzo proszę, że jeżeli faktycznie jest taki głos od samorządu, to ja bym również pana poprosiła, żeby pan do mnie napisał. Ja osobiście już z panem się skontaktuję i będziemy pracować nad tym, żeby rozmawiać z tym samorządem, bo faktycznie samorząd może, tak? Nie to, że ma przymus powoływania takich gminnych rad seniorów, ale może powołać. No niestety tak jest w zapisie. Dlatego wiem, że czasami po prostu samorząd nie chce, bo taka rada właśnie zaczyna być dla nich jakimś tam niewygodna właśnie, tak? Niewygodna. Bo gdzieś państwo zaczynacie się ubiegać o to, co się wam po prostu należy. No, kluby seniora, czy jakakolwiek inna aktywność, no to przecież to powinniśmy wam dać i to nawet nie ma dwóch zdań. Także, że ja poproszę, żeby pan napisał na Komisję Polityki Senioralnej, na sekretariat maila, takiego króciutkiego, tylko że rozmawialiśmy, i zostawić mi numer telefonu i będziemy się kontaktować i będziemy na pewno państwa wesprze, bo myślę, że macie tam tych, nie tylko pana takiego aktywnego, tylko jest was więcej i będziemy działać, żeby ta Gminna Rada Seniorów u was również powstała.
Prosimy o interwencję, żeby było dodatkowe krzesło.
Aha, no tak, w departamencie również
przekażemy. Pewno. Tak, tutaj no. Departament.
To są jest konkretne spostrzeżenia.
Tak, to jest bardzo. Właśnie, to seniorzy właśnie widzą, tak, że im są potrzebne czasami te ławeczki, czy takie przysiadki tak zwane, żeby właśnie móc przysiąść, tak?
Rada, dlatego też seniorów, które powstają, też po to są, żeby wspierać właśnie takich wójtów, burmistrzów, żeby wykazywać troszeczkę inicjatywy i pokazać, że tam brakuje no właśnie tego krzesła, brakuje takiej uliczki, takiego chodnika. Naprawdę to jest bardzo istotne.
To jest smutne, że są
też
takie gminy.
Ważne jest to, żeby pani poseł, musimy o tym powiedzieć, żeby te tworzone się rady nie były, że tak powiem, zasilane samymi osobami zatrudnionymi w...
Tak,
to... tak, żeby to byli faktycznie seniorzy, że tak powiem, wybrani przez ludzi albo sami chcący być.
To jest
a nie,
bardzo
żeby
ważne.
Pan wójt wybrał sobie tam 5 osób przychylnych mu i...
Tak, dzisiaj rozmawiamy o polityce senioralnej, ale wydaje się, że te rady seniorów mają wiele do zrobienia, wiele do powiedzenia, zauważając problemy seniorów. Z mojej obserwacji, z mojego doświadczenia przydałyby się też rady młodzieżowe, żeby w gminach
też
był głos doradczy ludzi młodych, czego tak naprawdę potrzebują, bo nie wszyscy potrzebują tego, by stać gdzieś na chodniku czy gdzieś pod chmurką, tylko jakichś bardzo ciekawych propozycji. No wiadomo, że w miastach większych czy takich średnich jest ten dostęp do sportu, do kultury, do jakiejś rozrywki.
Szerszy, tak.
Do jakichś zainteresowań szerszy. Natomiast w mniejszych miastach, miejscowościach jest z tym problem.
Dlatego też właśnie te gminne rady seniorów, w Polsce mamy ich dopiero około 330, a gmin mamy 2,5 tysiąca, prawie tam, prawda? Bo 2,487. Także, no, a tylko jest około 330 tych gminnych rad seniorów, tak?
Ciekawe, ile z uczciwych jeszcze z tych 330, a ile takich powołanych?
Tak, część jest fasadowych, tylko część jest takich, które faktycznie były wybierane przez samorządy i to faktycznie one, tylko to, co samorząd powie, to oni tak właśnie są bardzo pokorni, tak, i w zasadzie
mamy kolejny
swoich
telefon,
inicjatyw nie wykazują.
Z jakimi sprawami, problemami telefonują do nas nasi odbiorcy. Bardzo proszę, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Grzegorz z Granowca.
Prosimy.
Witam szanownych gości. studiu i ojca Benedykta, dobrze mówię?
Tak, zgadza się.
No, chciałem tylko powiedzieć, że z tym po prostu zasiłkiem, co ten pan przede mną mówił, to jest bardzo dobra sprawa, bo długo nie było podnoszone, można podnieść. Ja mamusi opiekuję 17 lat, od pół roku biorę ten zasiłek i żałuję, że nie brałem wcześniej, ale to nie o to chodzi, żeby brać. Ale moja mama ma 92 lata, a jeśli ma 92 lata, to nie wiem, czy to jest senior, czy jest prasenior. I po prostu wszystko muszę przy niej zrobić. To już nie jest tak, bo są prasenior. Ja bym powiedział, że moja mama jest prasenior, bo wszystko... Teraz rozmawiam z wami...
Panie Grzegorzu, ja mam takie pytanie. Ustalmy te lata. Pan mówi, że ma 18 lat, czy ja się przesłyszę?
92 lata.
92
mama,
lata
mama,
ma?
Mama.
O, a ja mam 47.
A, 47, tak, no tak. Rozumiem.
Także ja jestem 17 z mamą. Ustalmy no, to już trzeba ustać. Taka jest prawda, bo możemy ten. Ale powiem, że można by już. Nie, bo to nie o to chodzi. Tylko o to mi chodzi, że można by już o tym zasiłku już po prostu pomyśleć, żeby go podwyższyć. Bo to nie o to chodzi, żeby ktoś brał niechcąco, tylko że jeśli ktoś naprawdę potrzebuje, to można by troszeczkę podnieść, nie? Ale tak, szanownych gości bardzo szanuję. Grzegorz Zgromowca, szczęść Boże.
Dziękujemy panie Grzegorzu.
Ja myślę, że będzie naprawdę ma tu dużo racji. My to rozumiemy też. Ja wiem, że ja miałem taką sytuację, że moim dziadkiem opiekowaliśmy się 8 lat. Dziadek miał Alzheimera, ale taką demencję i też miażdżycę. Także ja wiem, że tak ciężko za te pieniążki przetrwać. Ja mam nadzieję i wierzę w to, że tutaj komisja i też ministerstwo i pan premier też myśli nad tym. Tylko będę powtarzał to, co zawsze wszystkim moim znajomym mówię. Dom, który się 8 lat burzyło, przez 2 lata się go nie wyremontuje. Musimy małymi krokami ten budżet reperować i znajdować na te pieniądze. Myśmy naprawdę zrobili dużo, po 500+, leki 75, naprawdę dużo programów i pozwólcie nam państwo odbudowywać ten dom powoli, żeby nie narobić też szkody, ale też mieć na wszystko, no nie da się wszystkiego. Mówię, 8 lat burzyliśmy ten dom, nasz wspólny, to teraz musimy go odbudować. Niestety.
Ja uważam, że dużo dłużej burzyliśmy w zasadzie całej transformacji. Ale panie Grzegorzu, pan powiedział, że należy pomyśleć. Ja myślę, że to już nie myśleć, tylko trzeba działać. Tak. I tutaj będziemy starali się, żeby jak najszybciej państwo wspomogło takie osoby.
Ja myślę też o tym, że tu pani minister Rafalska też o tym bardzo dużo myśli.
Tak,
bo ja myślę, takim wsparciem dla tych usług, dla tego 500 zł też są usługi opiekuńcze, które właśnie w takich małych gminach zostały, że tak powiem, wdrożone, że zostały dofinansowane, bo też odciążeniem dla danej rodziny, bo to, że dostaniecie państwo dodatkowych pieniędzy, gdzie ta rodzina się opiekuje, to ona musi mieć tak zwane też wytchnienie. Oni też mają prawo iść na zakupy, do lekarza. Dzisiaj mamy problem u mnie, który zauważam, że opiekuje się mama swoją mamą, że tak powiem, matka też jakieś tam dzieci, która jest też na emeryturze. Ona też już ma wielochorobowość, ona też ma prawo wyjść, też spotkać się z koleżankami, a też często choruje i też musi się nie dość, że załatwiać sprawy za swoją mamą, którą się opiekuje, bo jest na przykład ciężko chora, czy jest demencyjna. To też, że tak powiem, o siebie musi zadbać, tak? A nie często jeszcze ma dylemat pomiędzy wnukami a własną matką, tak? Bo tu chciałoby się jako babcia, że tak powiem, zająć wnukami, a tu jest jednak ta opieka i to jest też ważne, że te usługi opiekuńcze zostały zwiększone z 4 godzin na 7, że dana osoba, która opiekuje się tą osobą starszą, ma ten czas dla siebie i też może ma czas odetchnąć, bo taka opieka 24 godzinna to jest naprawdę ciężka praca.
No, bardzo ciężka. Ja jeszcze może dodam, że właśnie jeżeli chodzi o ten projekt Opieka 75+, który został zgłoszony do samorządów, to samorządy się po prostu nie zgłaszały, bo ten pierwszy projekt był do 20 tysięcy mieszkańców, znaczy do samorządów, gdzie jest do 20 tysięcy mieszkańców. I te środki nie zostały wykorzystane. Po prostu musimy pracować nad tym, żeby zmienić mentalność.
Do 30 marca?
Proszę?
To jest chyba ten projekt, który jest przedłużony, to jest, bo ten, jest jeszcze jeden projekt przedłużony, który był Senior Plus, te kluby, i ten jest chyba przedłużony do 30 marca. Tak, to jest to tworzenie tych dziennych, to są pieniądze i na remont, i na tworzenie właśnie takich dziennych punktów opieki, i też tych klubów, także naprawdę to są dużo większe pieniądze. To są programy naprawdę wspaniałe, tylko że samorządy muszą chcieć.
Właśnie myślenie muszą samorządowców musimy zmienić.
Nikogo nie zmusimy.
No. To jest właśnie to, pieniądze są, tylko żeby po prostu chcieli po to sięgnąć, tak? Tylko że z tego, co widzimy, to dla nich to jest jakimś teraz problemem, że żeby gdzieś wspomóc, zaangażować się, zobaczyć tego seniora. A to samorządy przecież też najlepiej znają swój obszar, tak? I, znaczy powiedzmy tak, powinny najlepiej znać.
Bo to kolejny telefon. Prosimy. Halo.
Witam.
Witamy serdecznie. Kto do nas telefonuje?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Telefonuję z Bydgoszczy. Moje imię Hanna. Chciałabym się tutaj odnieść do tej polityki senioralnej w Polsce, jaka na dzień dzisiejszy występuje. Generalnie co do zasady, moim zdaniem to nie jest tak, że Państwo tutaj wypowiadacie się, że to wszystko jest w toku, że to wszystko jest rozpatrywane, że będziemy budować powoli i tak dalej. Ja rozumiem. Ja tu nie mówię o żadnym pressingu, ani też przyspieszaniu co do tutaj właśnie zmiany tej polityki, ale uważam, że ona jest bardzo nagląca, bardzo paląca i naprawdę wymaga radykalnych, zdecydowanych kroków. Świadomość polityczna może nie jest tak wielka osób, które po prostu są w wieku 75+, ale pozostałe społeczeństwo to widzi. Ja musiałabym się odnieść, bo znam dużo znajomych i widzę, obserwuję, co się dzieje. Osoby, które mają 75+, oprócz tego, że co do zasady niektóre leki mogą wykupować, ale nie wszystkie, powiedzmy sobie do końca, to naprawdę pozbawieni są generalnie opieki. No opieki w sensie takim stricte, no osoba chora leży, tak, potrzebuje lekarza. Ta osoba, która się nim opiekuje, potrzebuje się ubrać, musi zapłacić za czynsz, za prąd. Proszę mi powiedzieć, ale tak szczerze, no na Boga, jak ta osoba ma wyżyć za 520 zł? Przecież nie ma takiej możliwości, więc musi posiłkować się tym skromnym 1200, 1300 zł emerytury czy tam renty osoby, która jest naprawdę ułożnie chora. Proszę wziąć pod uwagę kraje ościenne, Niemcy, Anglię. Ja się nie odnoszę tutaj do zarobków tych pań, bo słyszałam, że po 8-9 tysięcy zarabiają na polskie. No takie mają wnioski. Ale jak można? No jak można? Proszę Państwa, przecież my żyjemy w uczciwym państwie, tak? No tak. Dziękuję. Więc jak to można takiej opiekunce, opiekunowi zapłacić?
Tutaj oddamy głos naszym gościom, tym bardziej, że i prosimy zawsze Państwa o wyłączenie, czy to radioodbiornika, czy tak jak w tej sytuacji, odbiornika telewizyjnego.
Wiemy, że ten problem jest taki, znaczy problem, jest to wyzwanie, które jest naglące, no bo osoby starsze nie mogą czekać. Zdajemy sobie z tego sprawę, ale nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego naraz. No proszę zobaczyć również, ta nasza polityka właśnie, jeżeli chodzi o szkolenie tak zwanych pomocy medycznej. No to przychodzą na te szkolenia osoby, gdzie również jest zagwarantowane i to jest po prostu tak od wielu lat, to, że taka osoba poznaje język niemiecki i ona tak u nas się szkoli i w zasadzie od razu wyjeżdża do Niemiec, no bo tam są lepsze jakieś warunki. Powinniśmy też właśnie w tej naszej polityce zrobić coś takiego, żeby z jednej strony coś my dajemy, ale z drugiej strony ta osoba, która się szkoli, również powinna mieć jakieś obowiązki, tak? Że chociażby rok czy dwa lata zostaje u nas w Polsce, tak? I tą po prostu oddaje to, co zostało zapłacone, tak? Za jej szkolenie. No, to jest naprawdę problem, który jest od wielu, wielu lat. No niestety, wcześniej nie było żadnego systemowego rozwiązania, jeżeli chodzi o politykę społeczną, a już w ogóle, jeżeli chodzi o seniorów. Te dwa programy, które są bardzo dobre programy, tak? ASOS i ten Senior Plus, to to jedynie zostało zrobione. Ale też trzeba uczciwie powiedzieć, że stowarzyszenia, fundacje, organizacje jakieś pozarządowe, które otrzymują te programy, to one też są niepewne, bo dzisiaj mam, tak? Ale nie wiem, czy w przyszłym roku akurat, znaczy to, że wezmę udział i zgłoszę się, nie wiem, czy nie będzie ktoś miał lepszą ofertę od mojej. Także jest to, jest to bardzo trudne.
Obyśmy nie zapomnieli, tu pan Kordian. Odbierzemy telefon i dwóch rzeczy nie możemy zapomnieć. Czy gwarancja tych programów, czy tam rewitalizacji, czy w ogóle tworzenia domów opieki tych dziennych, czy samorządy też nie mają tej obawy, że dostaniemy pieniądze na stworzenie, a co z utrzymaniem? To jest pytanie, do którego chciałbym, abyśmy wrócili. Prosimy, telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie ojca Benedykta oraz gości w studio. Ja mam pytanie do pani poseł. Pani poseł, czy jest możliwe, żeby został zmieniony przepis, bo w mojej sytuacji jest tak, że ja jestem na stałej drugiej grupie, a mamy od 8 lat nam leżącą na pierwszej grupie. I jest po prostu według mnie chore prawo. Dlaczego nie może ktoś mi pomóc za te 520 zł z osoby obce? Tylko opieka społeczna mówi mi otwarcie, żebyśmy sobie najęli opiekunkę, a nas nie stać jest. No wszyscy liczą, że z gospodarstwa to jest nie wiadomo jaki dochód. No i po prostu nie dadzą nam do pomocy opiekunki, żeby chociaż na godzinę czasu ktoś przyszedł i pomógł mi zająć się mamą. Tylko sugerują się tym, że my mamy gospodarstwo, więc możemy sobie opiekunkę nająć. Dlaczego jest takie...
Pani Danuto, proszę posłuchać tutaj pytań.
Gminie pani mieszka? Do ilu mieszkańców jesteście?
Słucham.
Jak duża jest gmina?
Duża jest gmina albo wieś?
Wieś jest około 1000 mieszkańców. I jeszcze właśnie mam takie pytanie, nasunęła mi się taka refleksja. No a jak mają żyć ci ludzie, co są przykuci do łóżka, co leżą w domu? Czy jest jakaś możliwość, żeby od czasu do czasu... wiem, że u nas w gminie Zarszyn powstał taki klub seniora. No ale ja nie jestem w stanie zawieźć mamy wózkiem.
Pani Danuto,
bo nie mamy transportu.
Ja mam prośbę.
Bo ja sobie w lecie radzę sama, bo mam taki skuter na czekułkach, gdzie trzeba, tam sobie pojadę. No ale mama zostaje... Mam córkę w domu, ale ona ma małe dziecko, nie jest w stanie tak zbytnio się zająć mamą, a to jest człowiek po 80, więc
pani Danuto,
no patrzę, żeby ktoś przy niej był, żeby z nią rozmawiał.
Danuto,
nie będę przedłużać, tylko proszę o
pani Danuto, ja mam tylko prośbę, żeby pani zostawiła swój numer telefonu, tutaj zaraz, zanim pani się rozłączy. Ja się z panią skontaktuję, razem z panią poseł. Sprawdzimy, zbadamy temat, bo to jest właśnie to, o czym myśmy tu mówili.
Wcześniej,
że pani się kwalifikuje do tego programu opiekuńczego 75+, którym pani Rafalska do 40 tysięcy mieszkańców w gminie. I postaramy się pani pomóc. I naprawdę nie zostanie pani bez pomocy. Jeżeli nie, tutaj poprosimy też, czy panią minister, czy
no, będziemy działać.
Naprawdę...
O tym rodzi się kolejne pytanie, o tamtym pamiętamy. Aha. Gdzie takie osoby w swojej gminie czy w swojej wsi mogą się zwrócić? Bo przecież, tak jak pani mówi, no teraz jest może trudno, ale latem skuterek, trzy kółeczka jest w stanie dojechać tam, gdzie
do GOPS-u.
Tak,
to należy GOPS albo MOPS, nie? W miastach będzie... I powinni wspomóc właśnie nawet chociażby taką tą dochodzącą opieką, tak? Na te kilka godzin. No to jest dla mnie niewyobrażalne, ale no tak czasami bywa. No.
Tym bardziej, że to kryterium, jeżeli pani jest na drugiej grupie inwalidzkiej, to jest na pierwszej, to naprawdę to kryterium się bierze z całości, że tak powiem, gospodarstwa. Czyli ta odpłatność za panią opiekunkę wylicza się według pewnych procentów, tak? Zdaję sobie sprawę z tego, że może te wyliczenia przy gospodarstwie mogą być różne, ale na pewno ten gminny ośrodek pomocy społecznej nie może powiedzieć i spychać to, bo oni też tam mogą dać różnego rodzaju dodatki czy zasiłki, które mogą pomóc właśnie w utrzymaniu tego.
Takie też celowe, tak? Takie też tak zwane oflagowane to środki na
z reguły też konkretne. W gminach widzimy oflagowane, czyli z pełną instrukcją, kto dofinansował samochody, czyli tak transport osób niepełnosprawnych.
Oczywiście PFRON, tak.
PFRON albo jakieś inne instytucje, które pomagają w transporcie osób niepełnosprawnych do ośrodków dziennej pomocy czy dziennej opieki, prawda?
Tak, tu ojciec pytał o ten dzienny punkty, czyli te programy, które są teraz ASOS, czy te programy Senior Plus, poprzednio ten Senior Vigor. Tu program jest na te lata do 2020 roku, ale gdzie rząd zapewnia pewne kwoty miesięczne, gdzie dopłaca do danego uczestnika, a samorząd dopłaca dalszą część. I chyba, myślę, że idziemy w tym kierunku, że dopłacamy z roku na rok więcej, a nie mniej.
I także samorządy po prostu powinny się troszeczkę też pochylić.
Na telefoniczny głos samorządowców w tej kwestii.
Teraz jeszcze powiem a propos tutaj, bo bardzo, że tak powiem, ja mam do czynienia z seniorami na co dzień. I bardzo, że tak powiem, tu jest to 500 zł i tak dalej. Ja rozumiem, że ta jedna osoba ma za to wyżyć, tylko ja rozumiem to przy osobach zupełnie samotnych i jeżeli jest jedna osoba, gdzie się opiekuje. Ale no niestety, proszę Państwa, nie możemy być tak, że całą opiekę możemy rzucać na Państwo, bo też są dzieci. Ja rozumiem, że dzieci pracują, ale też możemy, że tak powiem, sobie nawzajem pomagać. I to jest najważniejsze.
Jesteśmy w trudnej sytuacji, ale faktycznie też państwo powinno nam w jakiejś mierze zagwarantować tą właśnie pomoc. I mówię, trwają prace, rozmowy. To nie jest tak, że od razu możemy po prostu zabezpieczyć wszystkich.
No. Czyli rozmawiamy też o takiej wzajemnej życzliwości, wzajemnej pomocy i wrażliwości względem osób chorych i opiekujących się chorymi, chociaż mogą się pojawiać takie zdania, skoro dostaje pieniądze, to niech się opiekuje, ale pozostawmy takie ustawy. Ja chciałbym zatrzymać się jeszcze nad jedną kwestią. Usłyszeliśmy, że dokształcanie, czyli jakieś kursy dokształcające seniorów, na czym one polegają, w jakich dziedzin one dotyczą. Czy są jakieś projekty wspierające, znowu zapytam o projekty wspierające inicjatywę i prowadzenie takich kursów?
To są opiekun medyczny, asystent osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej. Są to projekty, które też właśnie NGOs-y, czyli organizacje pozarządowe, zajmują się taką edukacją w lokalnej społeczności. Bo to jest bardzo ważne, żebyśmy też szkolili takie osoby. Wiem, że na dzień dzisiejszy, ja znam w Trójmieście trzy organizacje, które edukują właśnie na tego asystenta osób niepełnosprawnych, ale też są szkoły policjalne, czy też są kursy na opiekuna medycznego, czy asystenta osoby starszej.
To są dokształcenia, kursy dla asystentów, opiekunów osób starszych.
Tak.
Na kwestia kursów dla osób starszych, czyli wiemy, że dana osoba ma 60 plus, 70 plus i jest ciekawa świata, ciekawa wiedzy. Wiadomą rzeczą jest, że działają uniwersytety trzeciego wieku chociażby nawet. Ale czy tutaj ta forma aktywizacji to jest aktywizacja tylko i wyłącznie taka ruchowa, fizyczna, czy też mówimy o aktywizacji intelektualnej?
Również mówimy o takiej aktywizacji intelektualnej. Właśnie uniwersytety trzeciego wieku i nie tylko uniwersytety trzeciego wieku, bo również w tym programie ASOS są cztery priorytety, które jeden z nich właśnie też rozszerza, można powiedzieć, tak, umiejętności, wiedzę, gdzieś, żeby te osoby właśnie w wieku starszym mogły spełniać swoje marzenia. Bo często było tak, że gdzieś były dzieci, praca, dom, a dopiero właśnie już w tym wieku, powiedzmy, sędziwym, takim wieku dojrzałym, chcą właśnie spełniać swoje marzenia. zagrożenia i to w różnym kierunku mogą się rozwijać. Także jest naprawdę, oferta jest bardzo, bardzo szeroka dla osób chcących cokolwiek zrobić. Tak?
Żeby... Jan mówił sklep, kościół i serial należałoby dodać. Trzeba by
no i telewizja trwa.
Telewizja trwa, tak, oczywiście, Radio Maryja, ale tutaj no, Radio Maryja często jest określane uniwersytetem, kolejnym uniwersytetem, gdzie przekazywana jest wiedza i dzielimy się różnego rodzaju doświadczeniem. Natomiast wiadomo, że to jest oddziaływanie medialne, a tutaj zmierzamy do wzajemnej wrażliwości, życzliwości, gdzie potrzebujemy realnego spotkania.
Tak, takiego właśnie.
Realnym, konkretnym.
Ja prowadzę ten klub seniora i najczęstsze spotkania, gdzie najwięcej seniorów przychodzi, to są albo bale seniorów, gdzie się spotykają i, że tak powiem, aktywizacja jest w tańcu, czyli takie, że tak powiem, potańcówka, teraz można tak nazwać. Najwięcej na porady prozdrowotne, gdzie chcą się spotkać, poradzić, jeżeli pan przychodzi, pan doktor albo pani doktor, która chce im powiedzieć, co mają, że tak powiem, robić, żeby być bardziej aktywni. Teraz bardzo na topie są też dietetycy, bardzo. Zajęcia właśnie językowe, bo seniorzy się bardzo dokształcają i cały czas teraz chcą nawet język hiszpański, włoski, także trzeba nadążyć, bo na przykład jeżeli sobie mamy teraz wycieczki, ja organizuję teraz wycieczkę do Włoch z seniorami, to bardzo, że tak powiem, mówią, ale my chcemy język włoski, bo my chcemy coś rozumieć, co nas będą mówić. Także jest bardzo ciekawe. Też zajęcia artystyczne, zajęcia taneczne, aktorskie. Ja muszę powiedzieć, że nawet teraz organizuję też na sobotę wyjazd do Muzeum II Wojny Światowej. I myślałem, że będzie mało zainteresowana, mam nawet dwa autokary, także z takiej małej, że tak powiem, dzielnicy, gdzie prowadzę klub seniora, także bardzo mnie to cieszy, także seniorzy są bardzo aktywni.
Nawet, część tych właśnie seniorów,
tak, to jest taka
część.
Tego. Ja mam na jedną dzielnicę 21 tysięcy mieszkańców, a 7 tysięcy mieszkańców seniorów. 7 tysięcy tego, gdzie z tych 7 tysięcy to jest jakieś aktywnych osób około, no myślę, 2000, a około 150 to są osoby takie demencyjne, alzheimerowe. To akurat taka dzielnica jest tego.
Kolejny telefon, prosimy. Halo?
Halo?
Prosimy bardzo.
Jestem na antenie.
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Witam Państwa serdecznie. Ja chciałabym się poinformować w takiej kwestii. Chodzi o ten program Senior Plus i o kluby seniorów. Ja chciałam tam uczestniczyć, w tym klubie seniora, ale tam jest wymóg, że ja muszę przebywać w klubie po 6 godzin dziennie. Mnie te 6 godzin nie odpowiada, bo ja mam również inne zajęcia. Po prostu chciałabym prosić o zmodyfikowanie tego programu, żeby można było przyjść na przykład na 2 godziny sobie poćwiczyć, wypić herbatę, przeczytać gazetę, z kimś porozmawiać, że te 6 godzin to mnie tak pęta nogi, że tak się wyrażę, po prostu mi to nie odpowiada i jak rozmawiam z różnymi seniorami, to również nie odpowiada, bo po prostu ludzie mają różne zajęcia. Bardzo proszę o przemyślenie tej sprawy, poddaję pod ogląd Państwa, żeby po prostu w tych klubach można było przyjść wtedy, kiedy się chce. Może ja jestem na spacerze, chciałabym wejść, wypić herbatę, porozmawiać. 6 godzin to nie wszystkim odpowiada.
Pani Aniu, a w jakiej miejscowości Pani jest? Może Pani zdradzić?
Z Ełku.
Z Ełku, aha,
to...
dobrze.
Dobrze. Pani Aniu, to wydaje mi się, że warto po prostu zobaczyć, jaką ofertę w waszym mieście po prostu ma samorząd. Bo często się zdarza, że tak szczerze mówiąc, nawet codziennie są jakieś aktywizacje dla seniorów. Czasami jest to poznawanie nowych technologii, potem gimnastyka, w innym dniu może być to jakaś konferencja, która może temat akurat być ciekawy. No, to, co zostało stworzone, to zostało właśnie też stworzone dla takich osób właśnie może mniej aktywnych jak pani, bo pani mówi, że tu ma jeszcze inne obowiązki, a tutaj bardziej takich troszeczkę niesamodzielnych, że jest to też takie odetchnienie dla członków rodzin, którzy opiekują się tymi osobami, także tutaj mogą wtedy też pójść do pracy, prawda, bo chociażby na jakieś pół etatu, czy w jakikolwiek też sposób, żeby psychicznie odpocząć, tak, no bo jeżeli jesteśmy 24 godziny na dobę z osobą niesamodzielną, to faktycznie możemy być bardzo zmęczeni. I nawet wyjście na pół etatu do pracy, myślimy wtedy zupełnie o czymś innym, czyli psychicznie odpoczywamy. A jest to bardzo ważne, bo to nawet nie chodzi czasami o to fizyczne takie odpocznienie, tak? Można powiedzieć tylko o to psychiczne.
Ja myślę,
kontakt
że
z innymi ludźmi.
Ani bardziej ten asus jest, czy aktywizacja tutaj, ta gimnastyka, o której pani mówiła, że chciała dać na herbatę.
No właśnie,
kawę,
trzeba by było zobaczyć, sprawdzić.
Zobaczymy, jaką ofertę ma Ełk. Sam z ciekawości zobaczę, bo to blisko nas, także...
Mówię zapytanie na podstawie Państwa rozmowy z panią Anną. Czym się różni klub seniora, bo pani Anna mówiła o klubach seniora, od tych ośrodków dziennego pobytu czy dziennej opieki dla osób starszych? Bo rozumiem, że w tym ośrodku dziennej opieki jest wymóg tych 6 godzin ze względu, podejrzewam, na dofinansowanie, ze względu na odpowiedzialność, że
tak,
jeżeli
terapia zajęciowa,
jeżeli dana osoba jest opiekunem, zostawia w odpowiedzialnych rękach na... To tak jak tu pan wcześniej mówił, jak w przedszkolu, prawda?
Tak, i te osoby się zgłaszają i po prostu i one cały czas są w tym projekcie. To nie jest tak, że się wymieniają, tak? Że dzisiaj przyjdzie pani Ania czy pani Kasia, a jutro na 2 godziny przyjdzie ktoś tam. Ten projekt jest właśnie skierowany do tych osób i tych potrzeb naprawdę jest bardzo dużo, że nawet te kluby, które są, to one są jeszcze za małe albo jest ich za mało, tak, że one powinny być nawet w jednej dzielnicy, może 2-3. A tutaj no to jest takie, tutaj co pani Ania podkreślała, to ja rozumiem i wierzę, że to dla pani jest potrzebne właśnie spotkać się, wyjść z domu, tak, bo samo wyjście z domu to już powoduje to, że zaczynamy dbać o siebie, bo musimy się ubrać, wyszykować. I...
Pani Ania chce wychodzić z domu, tak. Nie chce tylko jedynie w sklepie, gdzieś tam.
Tak, tak. A znowu... Także trzymamy kciuki i wierzę, że znajdzie się miejsce dla pani Ani również takie właśnie, żeby jak ma życzenie, to właśnie wyjść na te 2 godziny, spotkać się z osobami właśnie różnymi, tak? Które nie tylko cały czas przebywają w jednej grupie.
Ale to wymaga oddzielnych jednostek, rozumiem, tak?
Tak. Mm-hmm,
znaczy ten Senior Plus i klub z programu Senior Plus mogą być otworzone jakby obok siebie, tak?
Ale mogą, ale one...
No, jakby one zupełnie nie mają działania, tak? Mm-hmm. Tego klubu, a zupełnie bardziej ten Senior Plus, czyli ten dzienny dom opieki, to bardziej to są usługi opiekuńcze w formie właśnie takiej zaopiekowania się grupowego, gdzie są te zajęcia artystyczne, czy też zajęcia terapeutyczne, które mają na celu właśnie, bo wiemy, że Alzheimera czy otępienia się, że tak powiem, nie cofnie, bardziej go możemy powstrzymać. I to wszystko chodzi, żeby powstrzymywać tą chorobę. I żeby
kolejny telefon. Prosimy, halo.
Halo.
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria z Poznania. Ojcze, witam ojca Benedykta i szanownych gości. Ja mam taką sprawę. Mówi się po prostu o pomocy z MOPR-u, z MOPS-u. Ja mam taką, mój mąż ma 86 lat, za 10 dni kończy. Ja jestem w 80 roku. Jesteśmy obydwoje niepełnosprawni. Mąż ma pierwszą grupę. Od 1,5 roku leży, nie wstaje, nie siedzi. Ja się nim opiekuję. Ale o co mi chodzi? Z uwagi na to jego całodzienne, całodobowe od 1,5 roku leżenie, zmuszona byłam mu kupić łóżko terapeutyczne, żeby miał po prostu wygodę, żeby nie dostał odleżeń i tyle. I kupiłam to łóżko. Potem się po prostu kupiłam łóżko, pozbierałam wszystkie papierki, bo mi nikt wcześniej nie powiedział, co ja mam zrobić, ale pozbierałam te wszystkie papierki i poszłam z tym do MOPR-u, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, i pani tylko spojrzała, że mam fakturę, po minucie już podziękowała mi, że nic nie dostanę. Dlaczego? Dlatego, że MOPR decyduje o tym przed zakupem, czy mi da dotację, czy nie da. Poszłam i nic nie załatwiłam. I tak się dba właśnie o seniorów, o takich ludzi. Jestem naprawdę zdruzgotana, że żadnej pomocy nie mogłam otrzymać. Nie wiem, co ja mam zrobić. Sama się opiekuję mężem. Też mi jest ciężko.
A czy ma pani, czy ma pani usługi opiekuńcze właśnie z tego niskiego...
Mam tylko pielęgniarkę. Dwa razy w tygodniu przyjdzie, co całkowicie umyje.
A opiekunkę, z MOPS-u, czy ma pani?
Nie, to po prostu z pielęgniarka, z takiej pomocy z przychodni tutaj.
To może to, warto właśnie
to może też
opiekuńcze.
To może też proszę zostawić telefon, dobrze? I będziemy się z panią kontaktować i postaramy się, żeby tutaj...
Pani Mario, jakoś... bardzo gorąco dziękujemy. Proszę przyjść na odbiór. I ja bym poprosił państwa o taką odpowiedź, ponieważ w podobnej sytuacji jak pani Maria, państwo odpowiedzie pani Marii, prawda, telefonicznie. Co Bogu dzięki i tam bodajże jeszcze pani Danucie, bądź pani Hani. Natomiast z podobną sytuacją mogą się borykać, czy trudnościami borykać inne osoby i taką rzeczową odpowiedź, co one powinny zrobić. Czy na chwilę obecną pani powinna sprzedać łóżko, wykazać, że nie ma łóżka i złożyć wniosek, że
potrzebuje łóżko. No. To jest takie kuriozum, tak? Właśnie.
Ale takie mamy papierologię i w dzisiejszym czasie.
Ja tutaj nie chcę zabierać na ten moment jakiejś porady udzielać, no bo nie wiem, ja to po prostu muszę sprawdzić. Nie znałam takiej sytuacji.
Ale rodzi się w takim razie bardziej zasadnicze pytanie. Pani Ania dzwoni z Ełku i mówi, że szuka klubu na 2 godziny, prawda? Mm-hmm. Pani Maria dzwoni z Poznania i szuka też informacji. Jak wygląda sprawa z informowaniem seniorów o ich przywilejach, o ich prawach, o ich możliwościach? Czyli gdybyśmy zapytali nie o politykę senioralną w Polsce, ale o politykę informacyjną dla seniorów, o ich przywilejach, ich możliwościach i tak dalej. Jak docieramy do seniorów, prawda?
To wszystko zależy właśnie od samorządów. I samorządy różnie, z tego względu, że właśnie prowadzą różną tą politykę senioralną. Są samorządy, które w ogóle na dzień dzisiejszy nie zauważają seniorów i to jest bolesne i przykre, bo na dzień dzisiejszy mamy już 9 milionów seniorów. Także ci seniorzy są. Tak szczerze mówiąc, jak wsiadamy do autobusu czy trolejbusu, to widzimy tych seniorów. I idąc na spacer, widzimy również tych seniorów. I samorządy różnie w różnych miastach, wsiach, gminach postępują. Niektórzy wydają takie informatory, które docierają do mieszkańców. Jest to właśnie też problem nie do wszystkich. I niektórzy nie robią nic. Bo właśnie najlepiej nie słyszeć, nie widzieć, czyli nie ma problemu. Czyli
może należy młodsze pokolenie poprosić, by korzystając z nowoczesnych z
nowoczesnych form.
Ja tu będę bronił seniorów, bo seniorzy bardzo są, że tak powiem, chłonni wiedzy i też jak chcemy na przykład w nas w Gdyni poinformować o czymś. Jest taki biletyn informacyjny, który się nazywa Ratusz. I seniorzy to jest najbardziej poczytna gazeta, bo jest bezpłatna, wydawana co piątek.
Ale to jest kwestia samorządu, który...
Kwestia samorządu, tak.
...stuje w taką informację, o czym ja pani
dokładnie,
poszła.
Dokładnie.
A jest mnóstwo...
Tego. Ja tu jeszcze chciałem wrócić a propos tego, co pani mówiła z Poznania.
Pani Maria.
Pani Maria. Że faktycznie w MOPS-ie jest tak, że często, no niestety trzeba złożyć te dokumenty, tam jest kwota danego wynagrodzenia obu małżonków, czyli gospodarstwa domowego i po tej kwocie się albo przydziela, albo się nie przydziela. No niestety tak jest. Tak samo jest z usługami opiekuńczymi. Jeżeli ta kwota Jest przekracza, to się płaci pełną stawkę za usługę opiekuńczą danej opiekunce, a jeżeli ono, że tak powiem, wykażemy, że wydajemy na leki i mamy na to faktury, na pampersy, na środki ortopedyczne w danym miesiącu, czy w przestrzeni tam jakoś, nie wiem, pół roku, roku, to obniża się tą usługę opiekuńczą nawet do 10-20%. To wszystko zależy od dobrej woli.
Czy tyczy pani Danuty też?
Też. Tak.
Ona na drugiej grupie,
ale to wszystko zależy tak od samorządu i też od gminnego ośrodka pomocy społecznej. To oni decydują, to oni, że tak powiem, wydają pieniądze i decyzje, bo to wszystko jest decyzją administracyjną.
Prosimy bardzo. Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca i witam gości. No nie będę drążyć tematu opieki. Chodzi mi o emerytury, bo jestem już po 75 roku i chodzi mi o to, mam 1150 zł emerytury. Chodzi mi o te podwyżki jednorazowe, czy to będą, czy nie będą. Jak to w ogóle jest? No przecież to są takie kwoty, które, no, z których trudno jest naprawdę wyżyć. I gro ludzi jest w takiej samej sytuacji emerytów.
Dziękujemy pani Barbaro i prosimy tutaj o informację.
Pani Basiu, zdajemy sobie sprawę, jest to kolejny trudny temat. No, jeżeli w ogóle mówimy o pieniądzach, no to są trudne tematy. W zeszłym roku był ten jednorazowy dodatek, który był też no, takim niewystarczającym. Zdajemy sobie z tego sprawę.
Już pani poseł miała na ustach śmieszny, chyba tak mi się wydaje.
Bo no właśnie to tak, jak jakaś osoba przekroczyła próg, tak, na przykład 1500 zł, no to ten dodatek był 50 zł. No bo jak na przykład 1506 zł, no to już dodatku było 50 zł. Trwają cały czas prace. Ja też wiem i pamiętam, jak pani minister mówiła o takim dodatku 500 zł dla tych właśnie seniorów, którzy mają tą najniższą emeryturę. Trudno mi powiedzieć, nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ale ja jeszcze tutaj może na antenie dodam, bo nie wszyscy wiedzą. W zeszłym roku weszła w życie ustawa o działaczach i osobach represjonowanych, gdzie tam dodatek dla takich osób, i to jest bez względu na wysokość emerytury czy renty, jest 402,76 zł, taki jak dla kombatantów. I osoby represjonowane lub działacze, którzy wykażą rok czasu jakiejś swojej działalności na rzecz tego niepodległego bytu państwa polskiego w tych latach 80., bo to jest chyba do 89., nie chcę teraz w błąd wprowadzić, to dostają taki dodatek dożywotnio. To nie jest, że trzeba występować co roku, tak? Także, że jeżeli ktoś z państwa właśnie, którzy nas oglądają, znaczy są działaczami, należy wniosek wpierw wypełnić do IPN-u, który jest w danej miejscowości, a następnie po otrzymaniu odpowiedzi taki wniosek również trzeba wydrukować ze strony Urzędu do Spraw Kombatantów i Urząd do Spraw Osób Represjonowanych właśnie i kombatantów. I tam do pana ministra Kasprzyka taki wniosek z załączonym tym odpowiedzią.
Jest w Ziemi Świętej.
Ale pracownicy są. Ja wiem, że pan minister jest, tak.
Mhm. Prosimy także bardzo.
Myślę, że to jest kolejne jakieś drobne, ale są pieniążki.
Halo?
Słucham?
Jesteśmy już na wizji, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzwoni Anna z Jaworzna. Ja chciałabym państwa się zapytać, bo ja opiekuję się mężem, jest obłożnie chory, ma 82 lata. Ja mam te same lata, o miesiąc jestem starsza i nie dostaję żadnych pieniążków oprócz mojej niedużej renty i jego renty. Czy mnie się jakieś pieniążki należą skądś? Nie wiem skąd.
A czy tak po pierwsze, a ma pani jakąś opiekunkę do tego?
Nie mam nikogo, na razie nikogo. No kto mi za darmo przyjdzie tego, no córka by mi czasem pomaga. No ale też ona też musi iść do pracy. No gdyby te parę złotych, bo tak słyszę tu coś o 500 złotych, no nie wiem.
I mąż ma rentę, tak.
Bo to wszystko zależy od tej wysokości
renty.
Wszystko. Aha. Jeżeli wysokość renty nie przekracza pewnego kryterium, to otrzymuje pani nawet za darmo tą opiekunkę.
Tak, ale mnie że opiekunkę się należy, tylko mi się należy, chciałam się zapytać, czy się mi należą te 500 złotych, czy ileś tam.
Ale tych 500 złotych jeszcze nie ma. Może pani jedynie o celówkę.
Pani bardziej pyta, pani Ania, o te 525 złotych dla pani jako opiekunki nad mężem, aha, tak?
Tak.
Mhm. No ale pani, bo to jest w przypadku, kiedy ktoś zrezygnuje z pracy. To jest w przypadku tego.
No ale proszę pana, ja to wszystko rozumiem, ale przecież ja też już mając tyle lat, to ja już nie dam rady się niedługo nim opiekować. I żeby było te parę złotych, dawno i po prostu dostawali, bo tu sąsiadka mówiła, że ona dostawała za babcię, co się opiekowała, a potem zlikwidowali to.
Dobrze, a czy była pani, pytała pani w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej albo w gminnym?
Pytała się moja córka i powiedzieli, że nie ma coś takiego.
Że nie ma.
I dlatego ja dzwonię do was, może poradzicie coś, czy jak pan, nie daje się, no to trudno.
A czy pani lub pani mąż ma, właściwie pani mąż ma grupę inwalidzką?
Drugą ma grupę.
Bo przy pierwszej grupie inwalidzkiej też chyba coś był, są jakieś dodatki. Ale w każdym razie, bo można się zgłosić też o taką celówkę. Czy jeżeli pani jest ciężko, tak, na przykład wykupić leki, czy jakąś dla męża, nie wiem, materac odleżeniowy, czy łóżko, właśnie może pani przy takich niskich dochodach prosić o taką kwotę celową.
Czyli to gdzie to ja mam, bym się musiała zgłosić?
To składa pani wniosek właśnie albo w gminnym ośrodku pomocy, albo miejskim. Bo to jest gminny chyba, pani należy
do. Można to raczej chyba.
Gmina.
Gmina, gminny.
Gminny. Albo miasto.
Albo miasto, bo to już nie wiem.
Bardziej miasto.
I tam są takie celówki.
Że nie ma takich pieniążków, co dostaje się te 523.
Z tego co wiem, to było.
Pani Aniu, prosimy przejść na odbiór i tutaj.
Proszę zostawić też numer telefonu.
Tak, wytłumaczymy, komu należy się 525 zł.
Z tego co jest mi wiadomo, to jest dla osób, które się opiekują, ale one zrezygnowały z pracy na rzecz opieki nad rodzicem, osobą starszą, tak? Bo to też jest.
Czyli w tej sytuacji pani Ania, która ma drugą, która ma rentę, o ile dobrze pamiętam, musiałaby zrezygnować ze świadczeń?
Nie, to absolutnie. Ja myślę, że tu ta polityka nasza w ogóle państwa jest w tym przypadku idzie i tu pani poseł może, mam nadzieję, potwierdzi, że bardziej idziemy w tym kierunku, żeby ten Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dodawał albo zmniejszą usługę opiekuńczą, tak żeby ta pani miała pomoc w usługach opiekuńczych. Bo tu nie chodzi o to, żeby ta pani się opiekowała w tym wieku. Chodzi o to, żebyśmy jej pomogli zaopiekować się tą osobą
ulżyli
leżącą.
Po prostu.
Ulżyli. I to jest bardzo istotne.
Polityka senioralna w Polsce, wiele wątków, wiele kwestii poruszanych. Została jedna kwestia. Aktywny senior to senior zdrowy, który wydaje mniej na leki. Co na to wszechpotężne światowe koncerny farmaceutyczne?
No, wszyscy się cieszymy, jak jest senior aktywny, jak jest senior zdrowy. Mnie strasznie bolą suplementy diety, bo reklamy niejednokrotnie właśnie pokazują, że jak senior zażyje coś tam, a wiadomo, że to jest drogie. I faktycznie dzisiaj seniorzy, część seniorów oczywiście, nie możemy generalizować, idzie do apteki i kupuje i wydaje swoje pieniążki na coś, co, no, jeżeli chodzi o właściwości lecznicze, to ma.
Czyli polityka senioralna to też odpowiednie zagospodarowanie przez państwo nie tylko potencjału, który jest w seniorach, ale również tego potencjału finansowego, gospodarczego, który w nich jest, w zależności od tego, na co senior będzie wydawać pieniądze?
No to już nie możemy mówić seniorowi, na co on ma wydawać.
No myślę, że senior dokładnie wie, na co wydać i ten aktywny to...
Ale pani poseł powiedziała, że ją denerwuje, jeżeli senior mamiony reklamami o suplementach diety wydaje pieniądze na suplementy diety, czyli jest ta zależność, że poprzez odpowiednią informację, odpowiednią politykę senioralną,
Uświadamianie, tak?
Wpływy gospodarcze, wpływy finansowe z potężnej grupy seniorów, których mamy 9 milionów w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ja myślę, że to jeszcze dokończę, bo to tak ja myślę, że ci seniorzy dokładnie wiedzą, na co wydać, bo oni wydają najczęściej, że tak powiem, ci aktywni, na właśnie takie sporty, wycieczkę. No niestety też wydają na te suplementy diety. No ale to myślę, że jest, robimy wszystko.
Dużo z nich wydaje na wnuki. Dużo z nich wydaje.
Ale ja myślę, że mniej. Po tym 500+, programie 500+, jest mniej, naprawdę.
Ale babcia, no jak nie chce wspomóc wnuka albo wnusie? Przecież to jest naturalne, że każda babcia wtedy dopiero się czuje, że jest babcią, tak? Jeżeli właśnie może coś pomóc i dać. No bo wtedy każdy lubi chyba dawać. Bo przecież to jest naturalne, jeżeli możemy dać. To nie musi właśnie być jakaś wartość finansowa, tak? To właśnie może być czas. I to jest najważniejsze.
Jest taka zasada, teraz... ile jesteś w stanie dać, tyle możesz przyjąć.
No, Pani poseł też jest babcią, także dlatego jest tutaj jest właśnie też...
Polityka senioralna w Polsce, temat rozmów niedokończonych. Dziękuję za przybycie do studia. Pani poseł Małgorzata Zwiercan i pan Kordian Kulaszewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.